oparty o proroctwo Izajasza, 9 rozdział, i będzie nosił tytuł Książę Pokoju. Będziemy rozważać ten wyjątek z Pisma Świętego i będziemy zastanawiać się, szczególnie dochodząc do wiersza 6 z tego 9 rozdziału, który sobie na początku odczytamy. Proroctwo Izajasza, 9 rozdział i werset 6. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam, i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwą imię jego Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. To proroctwo Izajasza, chociaż było napisane dawno temu, gdy Bóg zlecił Izajaszowi napisanie tych słów, które obejmuje 66 rozdziałów tego proroctwa, a było napisane ponad 750 lat przed naszą erą, to widzimy, że porusza różne aspekty w sposób proroczy, które również dotyczą i naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak jak 53 rozdział proroctwa Izajasza, mówiący o naszym Panu, który wyrósł z ziemi suchej jako latorostka, nie miał kształtu ani piękności, a potem mówi już o dziele odkupienia, że on duszę swoją właśnie wylał, że z przestępcami policzon będąc i ujrzy owoc, który będzie w przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. Tak jak dzisiejsza manna w końcówce drugiego komentarza mówi o tym owocu w restytucji. 9 rozdział jest specyficznym rozdziałem, ponieważ zanim werset 6 prorok Izajasz podał, to wcześniej rozpoczyna o pewnych wydarzeniach, które mają miejsce przed zastosowaniem urzędów naszego Pana Jezusa Chrystusa, które tu są wymienione, w stosunku do rodzaju ludzkiego. I że to panowanie i te imiona, które tutaj są podane, one szczególnie będą zastosowane do czasu restytucji, gdy rodzaj ludzki będzie zdobywał życie wieczne, a nasz Pan wraz z Kościołem będzie panujący, co mamy w wielu miejscach literatury pojaśnione i ten tekst, werset 6 jest na dowód podawany. W naszych Bibliach Gdańskich 9 rozdział rozpoczyna się od wiersza 1, ale w oryginalnym podziale na wersety ostatni werset rozdziału 8 powinien być jako pierwszy rozdziału 9. Czyli ostatni werset w Biblii Gdańskiej rozdziału 8 mówi: a gdy się na ziemię spojrzy, oto ucisk i ciemność, zaćmienie, bieda, i obaczy, że jest wrażony do ciemności. I od tego wersetu rozpoczyna się właśnie 9 rozdział. Nie wiadomo, dlaczego akurat Biblia Gdańska tym wersetem kończy 8 rozdział, a 9 rozpoczyna, a tak jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia. Czyli werset 22 ostatniego rozdziału, czyli kontekstu rozdziału 9, pokazuje nam odnośnie ciemności i ucisku, który dotknie ziemię i że niektórzy zobaczą, że ta ciemność ich ogarnęła i będą chcieli wyjść z tej ciemności do światłości. Biblia w wielu miejscach, drodzy, podkreśla, że ludzkość znajduje się od upadku Adama w ciemności, że została wprowadzona przez przeciwnika Bożego w warunki, gdzie cały czas pod wpływem działalności przeciwnika Bożego otrzymuje niewiedzę na temat boskiego planu. Przeciwnik Boży działa w tym kierunku, aby ludzkość nie przyjmowała pewnych prawd, żeby odrzucała Biblię. Nawet wiemy, że sama Biblia miała być zniszczona przeciwnikowi zależało, żeby ona nie przetrwała długi okres czasu, ale widzimy, że Bóg tutaj jako zachowawca swojego słowa do tego doprowadził, że do dnia dzisiejszego te Biblie są i to prawie na wszystkie języki świata przetłumaczone. O ciemności, która drodzy miała objąć Ziemię, a wiemy, że Ziemia dotyczy społeczeństwa ludzkiego, nie tylko naszej planety, mówi nam ten sam prorok Izajasz w 60 rozdziale i w 2 wersecie, że ludzkość ogólnie znajdzie się w ciemności, ponieważ przeciwnik też jest nazywany jako ojciec ciemności. Izajasz 60 rozdział, werset 2 mówi tak: bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale nad tobą wejdzie Pan, a chwała Jego nad tobą widziana będzie i na przyszłość, werset 3, i będą chodzić narody w światłości twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad tobą. Stąd ten werset, który jest rozpoczynający nasze rozważania: gdy się na ziemię spojrzy, oto ucisk, ciemność i zaćmienie i bieda. A werset 1, 9 rozdziału mówi: ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona będzie, jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon i ziemię Neftalim, ani jako potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanie Galileję ludną. Tutaj mamy pokazane dwa pokolenia synów Jakuba. Jak wiemy, i Neftali, i Zabulon byli synami Jakuba. I potem odpowiednie obszary, które oni zajęli i tam osiedlili się pod chorągwiami tych pokoleń, były nazywane te obszary właśnie jako należące do tych dwóch pokoleń. I potem mamy podaną jeszcze Galileję ludną, która też w innych miejscach jest w Biblii podana jako kraina pogańska. Dlaczego Izajasz wspomina o tych dwóch pokoleniach i o tej Galilei, mówiąc w kontekście ciemności? Dlatego, drodzy, że te pokolenia były jako pierwsze zabrane do niewoli, a Galilea posiadała 20 miast, które król Salomon dał królowi Hiramowi za drewno, jakie otrzymał do budowy świątyni. No ale to jeszcze nie ma na razie nic wspólnego z naszymi rozważaniami. Wiemy, że brat Johnson, jako specjalnie oświecony sługa pański, dopatrzył się w tym proroctwie dwóch klas, które znajdowały się w ogólnym zaćmieniu, zaślepieniu, i trzeciej klasy, która pokazana jest w tej Galilei ludowej, czy krainie pogańskiej. Już sama nazwa pogańska oznacza coś, co należy właśnie do większej liczby ludności niż te pokolenia, które znajdowały się po prawej stronie od Morza Śródziemnego i pomiędzy Jeziorem Galilejskim, czyli tak jakby po środku Jeziora Galilejskiego, a Morza Śródziemnego, po prawej stronie te dwa pokolenia tam, jak na mapkę spojrzymy, się znajdowały, a kraina pogańska na północy ziemi obiecanej. Brad Johnson powiedział, że te dwa pokolenia Neftalego i Zabulona, albo odwrotnie, Zabulona i Neftalego, przedstawiają nam dwie klasy ludu Bożego. Zabulon małe statko, Neftali wielką kompanię. I teraz już mamy właśnie tutaj rozjaśnioną sprawę, dlaczego Izajasz w proroczy sposób pokazuje, że ci, którzy zauważyli, że znajdują się w ciemności, pokazani w tych dwóch pokoleniach, jako pierwsi zauważą potrzebę wyjścia z tej ciemności i udania się na drogę światłości. Tak jak w 60 rozdziale czytaliśmy, że ciemności okryły ziemię, zaćmienie narody, ale nad tobą wejdzie Pan i chwała Pańska nad tobą przebywać będzie. Stąd, drodzy braterstwo, jest logiczną sprawą, że Bóg w różnych zapisach proroczych pokazuje pewne wydarzenia, które w przyszłości będą wypełnione. I dlatego, kiedy nastąpił wiek Ewangelii, to Bóg z tej ogólnej ciemności, która okryła wszystkie narody, wyciągnął właśnie to symboliczne pokolenie Zabulona, czyli malutkie stadko. Szczególnie było to udokumentowane przez narodziny i naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wyprowadzał przez swoje słowa i objaśniał pewne rzeczy, dając możliwość oświecenia właśnie tej ciemnej drogi. Zauważmy, co Pismo Święte mówi o naszym Panu, który sprawił, że ta światłość w stosunku do niektórych zaczęła stawać się coraz bardziej jasną. Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 4 wiersza. Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 4 mówi tak. W nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. I werset 9. Ten ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. I tak, drodzy, nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy rozpoczął, jak mówiliśmy, jesienią roku 29 swoją misję, to on też zauważył to proroctwo, które mówiło o ziemi Zabulona, o ziemi Neftalego i o tej poganie, krainie pogańskiej. W Ewangelii Mateusza mamy podaną myśl, że nasz Pan odwołał się do tego proroctwa, które rozważamy. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 13 do 16 wiersza. Mateusz, 4 rozdział, od 13 do 16. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kapernaum, które jest nad morzem, w granicach Zabulonowych i Neftalimowych. Po co? Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galileę poganów, to co mówiłem. Lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką, a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła im światłość. I jeszcze werset 17. Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Zatem nasz Pan Jezus Chrystus zwrócił uwagę, skoro by Izajasz napisał tylko bez powodu to proroctwo i te pewne myśli związane z tymi pokoleniami i z tą krainą galacką, to widzimy, galilejską, to widzimy, że nasz Pan by tego nie zauważył. Nasz Pan jako dobry badacz, i to widzimy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale jest napisane, czyli początek misji naszego Pana, bo 4 rozdział opisuje, że był 40 dni na pustyni, że tam doznał głodu i później, że wstąpił właśnie do tych krain, aby tam zauważyć, że wypełnia proroctwo Izajasza. Nasz Pan, drodzy, był faktycznie tą światłością dla malutkiego stadka, którzy jako pierwsi, słysząc nauki naszego Pana, potem apostołów, przez wiek Ewangelii wychodzili z tej ciemności. Poznawali pewne zarysy prawdy. Oczywiście ta prawda, ona na początku świeciła małym światłem, ale coraz dalej, jak postępowała według przypowieści Salomonowych, prawda jako światłość jasna im dalej, tym jaśniej świeci. Czyli na początku nasz Pan zostawił swoje nauki. Apostołowie pewne nauki pozostawili, ale później coraz bardziej przez reformatorów i szczególnie przez sług okresu parauzji i epifanii ta prawda zaświeciła pełnym blaskiem. Również członkowie Wielkiej Kompanii, którzy znajdowali się jako najpierw członkowie Kościoła w tej jasności, oni, drodzy, byli w niebezpieczeństwie, tak jak tutaj nam prorok będzie w dalszym ciągu w wersecie 2 o tym mówił, ale za chwilę to rozważymy. No i teraz ta kraina pogańska albo Galileja, ludna czy ludowa, co reprezentuje cały rodzaj ludzki. Czyli mamy podane dwie klasy z wieku Ewangelii. Jedna z wyboru, druga, która wyłoniła się z tej klasy Kościoła, Wielka Kompania. I cały rodzaj ludzki jako ci, którzy przyjdą do znajomości prawdy i im zaświeci ta światłość w okresie wieku tysiąclecia. Nasz Pan, drodzy, oświecał za swojej pierwszej bytności, swojego pierwszego adwentu wszystkich, którzy przychodzili do Niego i którzy słuchali Jego nauk. Chociaż wiemy, że część odeszła, tak jak to miało miejsce, jest opis w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że chodzili, a kiedy nasz Pan powiedział, że gdy nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota, wtedy odeszło wielu i nawet nasz Pan zapytał najbliższych, czy wy chcecie odejść. Stąd ta prawda, drodzy, była faktycznie podawana w sposób bardzo szczegółowy, jasny i był to początek powołania, tak zwanego wysokiego powołania w wieku Ewangelii. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale i w wersecie 17 czytamy, że w pierwszym znaczeniu właśnie ten Kościół Pierworodnych, czyli malutkie statko i wielka kompania, pokazana w tych pokoleniach Zabulona i Neftalego, oni przechodzili pewne uciski i pewną ciemność, z której zostali wyrwani. Drugi do Koryntian 4,17. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną uwagę nam sprawuje. Czyli gdy byli w tych uciskach, to wiedzieli, że ucisk jest krótki, że przemijający i że w przyszłości odziedziczą to wielkie zbawienie na poziomie boskiej natury. Również rodzaj ludzki pokazany w tej krainie galilejskiej i ich wybawienie z ucisku jest pokazane w psalmie 107 od 28 do 31 wiersza, który proroczo pokazuje różne klasy ludu Bożego i między innymi świat w ucisku. I psalm 107 w ten sposób odnosi się do rodzaju ludzkiego od 28 wiersza. Gdy wołają do Pana, w utrapieniu swoim z ucisków ich wybawia ich. Obraca burzę w ciszę, tak że umilkną nawałności ich i weselą się, że ucichło. A tak przywodzi ich do portu pożądanego. Niechże wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, a dziwne sprawy Jego przed synami ludzkimi. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu, a w radzie starców niechaj Go chwalą. Następnie werset drugi z proroctwa Izajasza 9 rozdziału mówi: a lud on, który chodzi w ciemnościach, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Czyli, drodzy, ci, którzy byli spłodzonymi z Ducha Świętego, to oni cały czas mieli przy sobie cień wtórej śmierci, bo wiemy, że chociaż od razu członkowie klasy kościoła maluszkiego statka nie szli na wtórą śmierć, musieli najpierw znaleźć się w klasie wielkiej kompanii, dopiero z tej klasy stawali się uczestnikami klasy drugiej śmierci, to jednak cały czas ta możliwość odpadnięcia jako ten cień śmierci szedł przy boku każdego, kto zdobywał te wartości, aby stać się w przyszłości istotą duchową i chwalić Boga z naszym Panem, szczególnie w wieku tysiąclecia, jako ci królowie, którzy mają wspaniałe dzieło do wypełnienia, gdy rodzaj ludzki będzie podnoszony z upadku. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale od wiersza 4 rozdział Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 43 do 45. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 43 do 45. Czytamy tak. A po dwóch dniach wyszedł stamtąd i szedł do Galilei, albowiem sam Jezus świadectwo wydał, iż prorok w ojczyźnie swojej nie jest we czci. A gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, widząc, że wszystko, co uczynił w Jeruzalemie w święto, bo i oni byli przyszli na święto. A więc przyszedł Jezus do Galilei, kiedy zakończył swoje kazanie już właśnie w tych granicach pokoleń Zabulona i Neftalima. Czyli po tym cieniu, w tej śmierci, która szła z tymi, którzy byli spłodzonymi z ducha, również i ten cień, w której śmierci będzie zagrożeniem dla ludzkości w okresie wieku tysiąclecia, a w okresie wieku Ewangelii, gdzie jeszcze nie jest świat poddany restytucji, to dla świata ten cień, w której śmierć jest czymś innym niż dla wybranych, a więc tym cieniem jest grzech, jest również panowanie przeciwnika, są różne choroby, są różne doświadczenia i wszystkie właśnie sprawy związane z działalnością grzechu tutaj na ziemi. Jest różnica, drodzy, pomiędzy tym cieniem śmierci, który dotyczył wybranych, a obecnie rodzaj ludzki też chodzi w tej dolinie cienia śmierci, tak jak mówi Psalm 23, werset 4, choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Laska Twoja i kij Twój te mnie cieszą. Również mamy pewne myśli w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 19 do 21 wiersza. Dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa, Ewangelia Jana 3 rozdział od 19 do 21. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, bo iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Do 21. Każdy bowiem, kto czyni źle, nienawidzi światłości i nie idzie za światłością, na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, iż w Bogu są czynione. Czyli, drodzy, tutaj mamy rozdzielony sposób patrzenia na tych, którzy wierzą w naszego Pana, i szczególnie w wieku Ewangelii to ma miejsce i w stosunku do tych, którzy nie wierzą, którzy jeszcze nie uwierzyli, że nasz Pan jest Zbawicielem i dopiero w przyszłości, kiedy przyjdzie właściwy czas, jak jest powiedziane, że wszyscy ludzie będą powiadomieni o tym, że jest pośredniczące dzieło Królestwa i że nasz Pan z Kościołem będzie prowadził dzieło odnowy i podnoszenia ludzkości spod tego grzechu i spod tych różnych form, które zostały wprowadzone przez przeciwnika. W wersecie 3 naszego proroctwa, Izajasz 9 rozdział, jest powiedziane: rozmnożyłeś ten naród, ale nie uczyniłeś wielkiego wesela. Wszakże weselić się będą przed Tobą, jako się weselą czasu żniwa, jako się radują, którzy łupy dzielą. Tutaj w Biblii Gdańskiej jest błąd uczyniony, ponieważ jest źle przetłumaczone to drugie wyrażenie, aleś nie uczynił wielkiego wesela. Powinno być, że uczyniłeś wielkie wesele. Czyli rozmnożyłeś ten naród dla mnie, uczyniłeś wielkie wesele, wszakże weselić się przed tobą będą, jako się weselą czasu żniwa, jako się radują, którzy dzielą łupy. Czyli mowa tutaj jest cały czas o radości i o symbolicznym rozmnożeniu. Wiemy, że tak jak rodzaj ludzki obecnie czyni to, co Bóg im powiedział naszej pierwszej parze ludzkiej, rozradzajcie się, rozmnażajcie i czyńcie ziemię poddaną, tak również i w tym przybywaniu ludzkości też uczestniczy odwrotna sytuacja, że poprzez śmierć ludzkości ubywa, prawda? Są różne, przepraszam, etapy w życiu ludzkości, że następują wyże albo też niże demograficzne, kiedy ludzkości jest albo więcej, albo mniej, ponieważ to jest regulowane i narodzinami, i śmiercią. Jeśli chodzi o to rozmnożenie, o którym mówi tutaj prorok Izajasz, to chodzi o powstawanie drodzy ludzkości z grobu. W odpowiednim czasie, kiedy cały rodzaj ludzki będzie błogosławiony i będzie symbolicznie się rozmnażał, budząc właśnie, gdy nasz Pan będzie budził śpiących, znajdujących się w stanie śmierci. Wiemy, że będzie to wielkie dzieło dla naszego Pana i dla Kościoła, ponieważ ich tytuły pokazują, że oni będą właśnie między innymi wtórym Adamem i wtórą Ewą dla rodzaju ludzkiego, ojcem i matką, życiodawcami, którzy przywrócą życie ludzkości, która nie ma w tej chwili prawa do życia i dlatego umieramy. Nasz Pan miał przez Boga daną wspaniałą obietnicę w psalmie 2 i w wersecie 8, że otrzyma pewne dziedzictwo, którym będzie właśnie rodzaj ludzki. Psalm 2, werset 8 o tym dziedzictwie mówi. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje, osiadłość twoją, granice ziemi. A zatem widzimy, że tak jak Adam przez swój grzech i przez odpadnięcie od boskiej łaski sprowadził nieszczęście dla rodzaju ludzkiego i dlatego umieramy, tak jak apostoł Paweł mówi, jako w Adamie umieramy, tak i w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, ale każdy w swoim rzędzie. Najpierw ci, którzy są Chrystusowi, czyli Bóg najpierw doprowadzi do życia istoty na poziomie duchowym, aby stanowili kompletnego Chrystusa, doprowadzi inne pozostałe, właściwie jedną klasę, która będzie również pomagać, nie będąc w stanie boskiej natury, tylko w duchowym, na duchowym poziomie, czyli wielka kompania i klasy tutaj na ziemi, którzy będą książętami, tak jak Izajasz nam mówi, 32 rozdział, że postanowisz ich książętami po wszystkiej ziemi. A zatem królestwo składające się z pewnych władz duchowych i ziemskich będzie doprowadzać do tego, że na początku działalności naszego Pana i Kościoła ludzkość zacznie powstawać z grobu na mocy ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będzie symbolicznie się rozmnażać i będzie ludzkości przybywać, kiedy śmierć będzie tylko wyjątkowa w tym wypadku, gdy ktoś będzie zasługiwał na miano dziecka, o którym mówi Izajasz 65 rozdział, werset 20. Dziecię we 100 latach umrze, a starzec, czyli ci, którzy dojdą do końca wieku tysiąclecia, nie czyniąc poprawy, a ukrywając się jako hipokryci, też zostaną wtedy usunięci. Również ludzkość, drodzy, kiedy będzie powstawać z grobu, będzie miała tą wielką radość. Niektórzy dlatego, że wierzyli w to głęboko, iż nastąpi czas zmartwychwzbudzenia, a inni dlatego, że albo przez niewiedzę, albo też przez pewną znajomość, która ze słyszenia docierała do ich uszu, zobaczą, że faktycznie Bóg był mocem, aby zrealizować swoje zamierzenie i aby ludzkość mogła z powrotem żyć, w co wielu ludzi nie wierzy. Niektórzy mówią, to są dobre bajki dla dzieci, prawda, żeby Bóg kogoś, kto umarł, wzbudził. No ale mamy przykłady w Biblii, choćby Łazarza, czy Stary Testament, gdy mówi o wzbudzeniu przez Eliasza tej córki, prawda, właśnie syna tej wdowy Znaim, tu już nie Znaim, tylko Stary Testament mówi o wdowie, której syn umarł i Eliasz właśnie go powołał do życia. To mamy takie przykłady ze Starego i z Nowego Testamentu, które świadczą, że nie jest to jakaś bajka, tylko że Bóg faktycznie ma taką moc, aby człowieka z powrotem powrócić do życia. W Psalmie 22 mamy też podane pewne myśli, jak ci, którzy umarli, oni będą symbolicznie się rozmnażać, będą powstawać. Psalm 22, wersety 28 do 30. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi. Kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów. Albowiem Pańskie jest Królestwo, a On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i upadać przed Nim. Przed oblicznością Jego kłaniać się będą wszyscy wstępujący w proch i którzy duszy swej żywo zachować nie mogą. Czyli jakże wspaniałe tutaj warunki są opisane, że Pan będzie panował i że wszyscy ludzie będą mieli możliwość, aby ocenić to panowanie i też uznać przez oddanie właśnie tego pokłonu, przez tą radość i wesele. Również pewne myśli, drodzy, mamy podane w Psalmie 110 o tym symbolicznym rozmnażaniu ludzkości, gdy nadejdzie właściwy czas. I Psalm 110 nam mówi w wersecie 3. Psalm 110, werset 3 mówi tak. Lud Twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa Twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód Twój z żywota jako rosa na świtaniu. Rozrodzi się płód Twój z żywota. Czyli ludzkość albo dobrowolnie, albo też pod pewnym przymusem będzie musiała uznać władzę naszego Pana i Kościoła, będzie musiała się podporządkować i będzie musiała przechodzić przez te cztery etapy sądu, jak wiemy, pouczenie, próbowanie, karanie i ostatecznie wydanie wyroku. A zatem pewne będą też rygory, ale będą też błogosławieństwa dla tych ludzi, którzy powstaną z grobu. Oprócz tego jeszcze mamy taką sugestię sług, że każdy będzie musiał modlić się za swoimi bliskimi, żeby zostali wzbudzeni z grobu. Czyli jeśli komuś zmarła córka, syn, ojciec czy matka, to taki przez wstawienniczą modlitwę będzie też brał udział w tej współpracy, żeby ludzkość mogła powstawać i cieszyć się tą wielką radością z tego, że z powrotem została powołana do życia. Tutaj są, drodzy, wspomniane żniwa przez proroka Izajasza, że będą się radować, jako się radują czasu żniwa ci, którzy zbierają plony. I faktycznie widzimy, że kiedy są właściwe warunki pogodowe, kiedy rolnik może wejść na pole ze sprzętem, kiedy może zebrać swoje plony, to jest zadowolony, jest uradowany z tego powodu. Jak są deszcze, są niesprzyjające warunki, zaraz środki masowego przekazu donoszą, że plony w tym roku będą słabe, że nieraz mówią, grozi głód i tak dalej, prawda? Wtedy się ludzie nie radują, a wręcz przeciwnie, smucą i mają wielkie obawy, co będzie. W tym wypadku prorok Izajasz mówi, że te symboliczne żniwa będą radością dla tych, którzy będą w nich brać udział. Wiemy, że Pismo Święte pokazuje nam, że żniwo jest zakończeniem wieku. Tak jak nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale tłumaczył nam odnośnie tego, co czynił właśnie ten siewca i zbierający i mówi, że żniwo to jest dokonanie wieku, zakończenie pewnego okresu czasu. Było żniwo wieku żydowskiego, które zakończyło sprawę narodu izraelskiego. Było żniwo wieku Ewangelii, które zakończyło wybór Kościoła. I jest przed nami, drodzy, żniwo wieku tysiąclecia, o którym bardzo pięknie Brad Johnson opisuje w 11 tomie Exodus, jak to będzie wyglądało, gdy rodzaj ludzki przy końcu wieku tysiąclecia stanie na próbie i kiedy nastąpi tak zwany właśnie mały okres 40-letni jako żniwo, kiedy ludzkość będzie właśnie przez swoje branie udziału w tym okresie czasu przez rozwiązanego szatana pobudzana do różnego rodzaju deprawacji, grzechu, osądzania godnych za to, że oni panują. I wtedy będzie wielka próba właśnie w tym czasie żniwa wieku tysiąclecia. Stąd, drodzy braterstwo, tylko zwycięzcy będą się radować z tego powodu, że otrzymają za to pochwałę. Tak jak nasz Pan powiedział w przypowieści o tym dobrym słudze czy szafarzu. To dobrze, sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanawia wnić do radości Pana swego. Tak będzie, drodzy, i w przyszłości. A więc tak jak pszenica była zrzynana, to w żniwie wieku tysiąclecia będą tak zwane symboliczne owce, które przejdą do życia wiecznego, tak jak nasz Pan pokazał to w przypowieści o owcach i kozłach w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, że owcom rzecze, idźcie błogosławieni Pana, odziedziczcie królestwo, zgotowane wam od założenia świata. Jeszcze mamy wspaniałą myśl odnośnie tych żniw i zastosowania do radości w psalmie 126 i w wersecie 5. Odczytajmy psalm 126 i werset 5. Którzy siali ze łzami, rządź będą z wykrzykaniem. Następnie werset 4 z naszego proroctwa Izajasza 9 rozdziału. Gdyż jarzmo brzemienia jego, a laskę ramienia jego i pręt poborcy jego złamiesz jako za dni Madiańczyków. Odnosi tutaj się do Gedeona, jego walki, którzy właśnie pokonali Madiańczyków, a wiemy, że Gedeon najpierw powołał 32 tysiące chętnych do walki, potem zostali zredukowani do 10 tysięcy, 22 tysiące odeszło i z tych 10 tysięcy wybrał 300 najbardziej nadających się poprzez próbę do tej walki. Tutaj jest, drodzy, zastosowany zaimek, gdyż jarzmo brzemienia jego. No i teraz zastanawiamy się, kogo, prawda? Jakbyśmy mówili o naszym Panu, jako o tym, który tu jest opisany, to byśmy musieli zastosować Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, od 28 do 30 wiersza, ale to brzemię tam jest opisane jako lekkie i wdzięczne. Weźmijcie jarzmo moje na się, albowiem brzemię moje lekkie jest, a jarzmo moje wdzięczne jest. I uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. A jeśli, drodzy, tutaj jest powiedziane, gdy jarzmo brzemienia jego, a laskę ramienia jego i pręt poborcy jego złamiesz, czyli to, co nasz Pan wypracował, dając przykład, to tego nie trzeba łamać, nie trzeba usuwać, nie trzeba lekceważyć. I dlatego widzimy, że tutaj ten zaimek jego nie odnosi się do naszego Pana, tylko odnosi się do przeciwnika Bożego, przeciwnika Jezusa, przeciwnika wszystkich klas ludu Bożego, które to rzeczy zostaną usunięte. Laska ramienia, drodzy, to władza szatana, którą on sobie samozwańczo przywłaszczy. A więc pamiętamy Ewangelię, raczej nie Ewangelię, tylko proroctwo Izajasza, 14 rozdział, 28 Ezechiela, które mówią właśnie o tym, że chciał padować zamiast Boga, chciał być mu równy, wstąpię na wysokość, nad gwiazdy niebieskie, będę równy najwyższemu. Także laska ramienia jego to władza szatana, którą sobie przywłaszczył i której we właściwym czasie będzie pozbawiony, ponieważ takim jest boskie zamierzenie, aby panowanie przeciwnika nie było wieczne. Następnie jest tutaj pokazany pręd poborcy jego, a więc wszystkie wynikające z działalności przeciwnika skutki, które symbolicznie dźgają ludzkość, czyli rzeczy, które nam dokuczają i które będą też aż do rozpoczęcia pośredniczącego dzieła ludziom dokuczać, a które zostaną usunięte, czyli wszystkie te złe wydarzenia, te złe jakieś niesprzyjające warunki, które Bóg ostatecznie przez naszego Pana i Kościół usunie, tak jak Gedeon zwyciężył i jak oni się radowali z tego zwycięstwa. Werset 5 mówi, gdzie się wszystka bitwa bojujących z czaskiem stała i szaty były we krwi zbroczone, a co się spalić mogło ogniem spalonym. Pokazuje, drodzy, tutaj w tym wersecie, jaki będzie skutek walki pomiędzy błędem i prawdą, pomiędzy sprawiedliwością i niesprawiedliwością, pomiędzy Bogiem a przeciwnikiem. Że będzie to faktycznie pewna walka, bo wiemy, że jeśli ktoś nie chce oddać swojej władzy, no to trzeba walczyć o to, żeby on został pokonany. I to, drodzy, ma nastąpić i przeciwnik ma mieć odebraną tą władzę, która już dawno jemu została zabrana, ale widzimy, że mimo to trzyma się mocno i Bóg dąży do właściwego czasu, aby zupełnie zakończyć i związać szatana dopiero aż w małym okresie zostanie na 40 lat, na krótki okres rozwiązany. A więc wszystko, co weszło jako ten symboliczny pręd poborcy, wiemy, że poborcy są nielubiani, ponieważ oni często dokuczają ludziom, prawda? Nieraz ostatnie grosze im zabierają, a szczególnie ci, którzy jeszcze stosują jakieś tutaj metody niewłaściwe, tak czyni przeciwnik. I to jest właśnie taka dokuczająca ludzkości działalność, która w przyszłości sprawi wielką ulgę tym nieszczęśliwym i podległym pod działalność przeciwnika ludziom. O tym, drodzy, że pewne rzeczy zostały spalone i że już nie będą istniały, bo wiemy, jak coś zostanie spalone, to nie jest do odzyskania. Nawet wiemy, że jak coś na komputerze zostanie stracone, to jeszcze są możliwości, żeby odzyskać przez pewne metody informatyków, ale jak coś już zostanie spalone, no to jest już, jak to niektórzy mówią, po herbacie. Nie ma takiej możliwości, żeby to z powrotem powróciło. I o tym spaleniu również mówi prorok Malachiasz w 4 rozdziale, w wersecie 1. Malachiasz 4 rozdział, werset 1. Że Bóg ma doprowadzić do spalenia tych wszystkich rzeczy, które nie są potrzebne, które nie mają racji bytu. I mówi tak, oto przychodzi dzień pałający jako piec, w którym wszyscy pyszni, wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, także im nie zostanie korzenia ani gałązki. Jeszcze wiele wersetów można tu cytować odnośnie tego zniszczenia, którego dokona Bóg swoją wszechmocą, ale nie starczyłoby nam czasu na dokończenie tego tematu. I teraz, drodzy, werset 6, który doprowadza nas do działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w odpowiednim czasie przychodzi na świat i o którym prorokuje Izajasz, tak jakby to widział, tą przyszłość. Bo wiemy, że prorocy albo prorokowali o pewnych rzeczach na przyszłość, bezpośrednio o tej przyszłości mówiąc, albo mówili w czasie teraźniejszym o pewnej przyszłości. I właśnie tutaj tą formę wykorzystał Izajasz, mówiąc jakby w czasie teraźniejszym, w czasie, gdy on wypowiadał te słowa, o przyszłych rzeczach. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam. A wiemy, że wtedy za czasów Izajasza nasz Pan się nie urodził. To należało do przyszłości. Taką dygresję chciałem uczynić, ponieważ w pewnym kościele, bodajże metodystów, miało przyjść na świat dziecko i czekali. I rodzice, i ci znajomi, którzy przychodzili na nabożeństwa. I kiedy pastor rozpoczął tymi słowami, to wszyscy się ucieszyli, że już dziecko jest na świecie, prawda? On jeszcze nie chciał mówić, że to dziecko, na które czekali, się narodziło, tylko chciał zacytować ten werset z Izajasza proroka, prawda? A wszyscy mówią, dziecię się narodziło, no to już to oczekiwane dziecko jest na świecie. To nie chodziło, drodzy, o jakieś zwykłe dziecko. Jak mówiliśmy w naszym pierwszym temacie, chodziło o narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa. I o tych narodzinach czytamy w liście apostoła Pawła do Galacjan w 4 rozdziale i w 4 wersecie. List do Galacjan, 4 rozdział, werset 4. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swego Syna, onego syna swego, który się narodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Czyli nie prędzej, nie później, tylko gdy przyszło wypełnienie czasu. Na boskim zegarze czasu wybił odpowiedni termin narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa i widzimy, że to nie zostało opóźnione, ani nie zostało w jakiś sposób wcześniej uczynione, czy później niż Bóg sobie życzył. Właściwy czas to, tak jak mówiliśmy w naszym pierwszym temacie, drugi rok przed naszą erą, około 1 października przychodzi Zbawca Świata tutaj na ziemię jako człowiek. I jest powiedziane, że będzie panowanie na ramieniu Jego, czyli będzie panujący. Już proroctwo też mówiło, że będzie panującym w Izraelu i że dni Jego są tak jakby od dni wiecznych postanowione. Jeśli ten tekst szybko znajdę, to braterstwu zacytuję, jeśli nie, to później. To będzie na pewno z proroctwa, ale w każdym razie zacytujemy 1 Mojżeszową 49:10. 1 Mojżeszowa 49:10. Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Zatem nasz Pan jako panujący miał otrzymać pewien tron, bo wiemy, że król siedzi na tronie. Nasz Pan następny po swoim ojcu otrzymał prawo do panowania. I teraz znowu wracamy do psalmu 110, aby tutaj mieć potwierdzenie, że nasz Pan od Boga jako prawowitego najwyższego władcy otrzymał to prawo do panowania. Psalm 110, werset 1 mówi tak. Rzekł Pan Panu memu, czyli inaczej mówiąc, rzekł Jehowa do Logosa, tak, a potem do Jezusa już. Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Czyli nasz Pan daje na przyszłość, Bóg Jehowa daje na przyszłość swojemu synowi prawo do zajęcia miejsca po prawej stronie swojego ojca, do momentu, aż wszyscy nieprzyjaciele nie zostaną usunięci. I faktycznie nasz Pan, drodzy, otrzymał ten tron, otrzymali też i członkowie Kościoła Chrystusowego. Tak jak nasz Pan powiedział, że ja usiadłem z Ojcem moim na tronie, tak i wy usiądziecie też na tronach swoich, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Pierwszy tytuł, jaki tu jest podany naszego Pana, że nasz Pan będzie miał imię dziwny, albo też inne tłumaczenie mówi wspaniały. Widzimy, że z jednej strony wszystko było dla ludzkości, którzy obserwowali narodziny Jezusa, dziwne. Dziwne było Jego poczęcie, było również dziwne Jego narodzenie, Jego życie, Jego nauki, Jego śmierć była bardzo dziwna dla niektórych. Ale dla tych, którzy zapoznani są z Biblią i zapoznani są z boskim planem, to wszystko jest wspaniałe. Wspaniałe jest to, że Bóg zaproponował Logosowi, aby stał się człowiekiem przez akt karnacji, żeby przyszedł tutaj na ziemię. Wspaniałe jest to, że Bóg swoją mądrością doprowadził do tego, że nasz Pan Jezus Chrystus stał się człowiekiem. I wspaniałe jest to, że przez 3,5 roku On jako człowiek, który mógł złożyć swoje życie na korzyść Adama i całego rodzaju ludzkiego, mógłby nie powstać, prawda? Bo jak złożyłby prawo do życia ludzkiego, to Bóg nie miał prawa go wzbudzić wtedy. Ale przez 3,5 roku od Jordanu do Kalwarii nasz Pan rozwijał się jako nowe stworzenie, zyskując tym możliwość, aby oddać swoje człowieczeństwo na korzyść Adama i całego rodzaju ludzkiego, a sam zyskać życie jako istota duchowa, tak jak apostoł Piotr mówi, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Dlatego widzimy, że to wszystko, co dziwne jest dla ludzi, to jest wspaniałe dla myślących chrześcijan, którzy zastanawiają się nad tymi wydarzeniami. W Ewangelii Łukasza, 4 rozdział i werset 22, czytamy, jak niektórzy się dziwowali. Łukasz 4, 22. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego i mówili Izali, ten nie jest syn Józefowy. A więc dziwili się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego. Jego nauka i mowa, którą głosił, były dziwne, bo nasz Pan wypowiadał niektóre rzeczy w przypowieściach, w różnych niejasnych swoich wypowiedziach i nieraz uczniowie mówili, Panie, wyłóż nam to podobieństwo. I wtedy na życzenie uczniów nasz Pan Jezus Chrystus wykładał im pewne rzeczy i mówi, że to, co powiedział, odnosi się do tego, to do tego. I drodzy, wreszcie został zapytany, dlaczego nam mówisz w taki sposób sekretny pewne rzeczy? I nasz Pan powiedział, aby niektórzy nie zrozumieli, albo niektórzy, żeby rozumiejąc pewne rzeczy, nie nawrócili się, nie były zgładzone ich grzechy i nie stracili pewnych rzeczy, które w przyszłości mają dopiero osiągnąć. Czyli inaczej mówiąc, ci, którzy by zachwyceni byli tą nauką, przyszliby do społeczności z Bogiem, z naszym Panem, poświęciliby się, zostaliby spłodzeni z Ducha Świętego, to nie mieli wtedy innego wyjścia, jak utrzymać swoje życie i zasłużyć na nagrodę wyższą czy niższą, albo też jako spłodzeni z Ducha pójść na wtórą śmierć. Nasz Pan nie chciał tego, aby taką krzywdę niektórym uczynić. Następny tytuł, drodzy, to jest radny. Radny to inaczej orędownik albo zachowawca usprawiedliwienia. Czyli nasz Pan dla Kościoła był takim, który spowodował rolę jego orędownika, gdy członkowie Kościoła jako niedoskonali popełniali różne grzechy. To tak jak mówiłem wcześniej, był orędownikiem, pośrednikiem dla świata. A jeśli chodzi, drodzy, o rodzaj ludzki, o którym tu szczególnie ten werset 6 mówi, to nasz Pan Jezus Chrystus będzie nauczycielem, przewodnikiem i wzorem dla wszystkich z rodzaju ludzkiego, którzy będą przechodzić te etapy właśnie udoskonalania się i ostatecznie zdobycia doskonałości. Bóg mocny to kolejny tytuł albo imię. Imię wiemy, że znaczy też pewną naturę czy pewną władzę, którą nasz Pan będzie wykonywał. To Bóg mocny. Wiemy, że nasz Pan nie może być Bogiem. Niektórzy wymyślili naukę najpierw o dwójcy, że Bóg Ojciec i Syn Boży to jest jedno, A potem dodano, iż Duch Święty jako trzecia osoba Trójcy wchodzi w skład tej wspólnej jedności, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jest jedność w naturze, w działalności i właśnie w tej wspólnej jedności, jaka jest tłumaczona przez nominalne systemy. Nie biorąc pod uwagę, że Bóg był pierwszy, stworzył następnie swojego Syna w pewnym czasie i Duch Święty w ogóle nie ma imienia przede wszystkim, jest wpływem, mocą, usposobieniem, które działa w świętych, w ludzie Bożym. Stąd, drodzy braterstwo, Bóg mocny odnosi się do naszego Pana nie jako do Boga Jehowy, ale jako do władcy, jako do tego, który ma prawo do panowania. I stąd taki tytuł, że on w okresie wieku tysiąclecia będzie podnosił rodzaj ludzki z tej niedoskonałości, z tych warunków, w których rodzaj ludzki znajdzie się, ponieważ w grobie nie ma przemiany, ludzie powstaną tacy sami w charakterach, jacy poszli do grobu, a rolą naszego Pana i Kościoła będzie, aby przyprowadzać, dźwigać i podnosić rodzaj ludzki do doskonałości. W Ewangelii Mateusza nasz Pan powiedział w 28 rozdziale i w 18 wersecie następujące słowa. Mateusz 28, 18. Ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bóg mocny, czyli władca, który otrzymał właśnie tą moc na niebie i na ziemi. Kolejny tytuł, drodzy, to Ojciec Wieczności. Wiemy, że nasz Pan był Ojcem dla człowieczeństwa Kościoła, ale nie mógł być Ojcem dla nowych stworzeń, prawda? Bo spłodzeni byli Duchem Bożym. I będzie Ojcem rzeczywistym dla całego rodzaju ludzkiego. I dlatego jest nazwany właśnie Ojcem Wieczności, że rodzajowi ludzkiemu da nasz Pan życie. Przede wszystkim przez zastosowanie w wieku tysiąclecia zasługi okupu, co miało miejsce w znaczeniu przypisania w okresie wieku Ewangelii jako pożyczka na korzyść wierzących. I ci wszyscy, którzy korzystali z tej pożyczki, spłacili te wartości, zasługi naszego Pana, aby ona była zastosowana za świat w okresie wieku tysiąclecia. I wtedy każdy będzie zdobywał życie wieczne, a przede wszystkim powstanie z grobu na podstawie właśnie tej zasługi naszego Pana, która da możliwość ludzkości powstania z tych warunków stanu śmierci Adamowej. I wtedy, drodzy braterstwo, faktycznie jako Ojciec Wieczności będzie dawał życie całemu rodzajowi ludzkiemu to, co miał uczynić Adam. Adam niestety tego nie uczynił. Stracił to życie, prawo do życia, prawa życiowe. Nasz Pan Jezus Chrystus w tej zasłudze, która obejmuje te rzeczy, zyskał dla wszystkich potomków Adama to życie, które sprawi, że rodzaj ludzki będzie cieszył się, tak jak czytaliśmy, jak cieszą się ci, którzy podsumowują żniwa i są zadowoleni ze zbiorów. Przez 1000 lat, drodzy, nasz Pan udzieli ludziom stosownych warunków do zdobywania życia wiecznego, stosownej nauki, która będzie ludzkości dana, bo nikt z nieświadomości, z ignorancji nie będzie sądzony, tylko musi być napełniona ziemia znajomością pańską, tak jak mówi prorok, jak morze wodami napełnione jest. Będzie przywilej wylania Ducha Świętego dla ludzkości, tak jak mówi Joel, 2 rozdział, 28 werset, że w one dni i po onych dniach, prawda? W one dni to wiek Ewangelii, już został zakończony, a po onych dniach wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało, konkretnie na korzyść wszelkiego ciała, aby rodzaj ludzki mógł korzystać z tych wartości. No i będzie też warunek poświęcenia ludzkości w tym czasie. Czyli pewne warunki będą dla ludzkości dane bezpośrednio, bez żadnych warunków, a niektóre będą warunkowymi, tak jak między innymi potrzeba poświęcenia się i robienia postępu na drodze restytucji. No i ten ostatni werset, ostatni tytuł właściwie, Książę Pokoju. Wiemy, że pokój jest różnego rodzaju. Pokój może być zewnętrzny, może być wewnętrzny. Ale jeśli chodzi o zastosowanie pokoju dla ludu Bożego, to wiemy, że przede wszystkim rozwijamy ten pokój wewnętrzny, który jest odpoczynkiem ludu Bożego. Tak jak mówi nam apostoł Paweł do Hebrajczyków, że teraz pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Odpoczywamy w tym pokoju, cieszymy się tym pokojem. Pokojem z Bogiem w znaczeniu usprawiedliwienia, Rzymian 5.1 i w znaczeniu poświęcenia jako pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, szczek będzie myśli waszych i serc waszych w Chrystusie Jezusie. Ale drodzy, nasz Pan jako Książę Pokoju ma też doprowadzić do pokoju wszystkie narody, które są obecnie w różnych konfliktach, w różnych niesprzyjających warunkach. Chociaż woła się o pokój, powstały organizacje, które miały na celu zaprowadzenie pokoju, to widzimy, że żadna organizacja nie potrafiła tego w jakiś sposób sprawnie zaprowadzić, a wręcz przeciwnie. Na ich apele odwrotne sytuacje się działy i nawet pamiętamy papież Jan Paweł II też wołał o pokój, wołał o pojednanie i do tego zupełnie nie mógł doprowadzić. Stąd nasz Pan, drodzy, będzie faktycznie tym książęciem pokoju, a książę jest niższy od króla. Czyli Pan Bóg, Bóg Jehowa będzie królem, a nasz Pan będzie książęciem, działając pod dyrektywami swojego Ojca, działając na korzyść całego rodzaju ludzkiego. I na podstawie Pisma Świętego, rozumu i faktów, które obserwujemy, zauważamy, że Książę Pokoju ustanowi Królestwo Prawdy i Sprawiedliwości. Werset 7 jest podsumowaniem, w jakim celu te wszystkie rzeczy, które były opisane w poprzednich wersetach, a szczególnie dotyczące tych imion naszego Pana, czyli urzędowej władzy, którą otrzyma. Werset 7 podsumowuje i mówi: ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie. Usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Uczyni to zawistna miłość Pana zastępów. Czyli o jednym rozmnożeniu mówiliśmy w wersecie 3. Rozmnożyłeś ten naród, czyli że rodzaj ludzki będzie powstawał z grobu w celu zdobywania restytucji, a werset 7 mówi o rozmnożeniu tego państwa, czyli o wzrastającej władzy Chrystusa i Kościoła nad ludzkością, aby właśnie rodzaj ludzki pojął i dowiedział się, że jedynym wybawicielem, jedynym dobroczyńcą dla nich jest Pan Jezus, który oddał swoje życie. Oni będą chcieli poznać swojego wspaniałego Zbawiciela, tak jak ludzie, którzy są uratowani z różnych warunków i otrzymują pomoc, są w nieświadomości, w jakimś stanie nieprzytomnym, to kiedy wyzdrowieją, to też chcą poznać, dowiedzieć się, kto był tą osobą, która uratowała i przyniosła pomoc. Tak również, drodzy, rodzaj ludzki będzie cieszył się, gdy dowie się, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i chociaż nie będą Go mogli widzieć bezpośrednio swoimi oczyma, bo człowiek nie może widzieć istot duchowych, to jednak będą swoimi sercami oddawać Mu chwałę, cześć, tak jak o tym objawienie 5.13 mówi, że wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi będzie mówiło chwała, cześć, uwielbienie dla Boga i dla Baranka i wszyscy będą właśnie w tej pieśni zespoleni. usiądzie na stolicy Dawidowej. Mówiliśmy, drodzy, że nasz Pan miał prawo do tego, aby usiąść i sprawować władzę, i też powiedział Kościołowi, że oni mają z Nim usiąść na tej stolicy, która Dawidowi była do jakiegoś czasu i innym królom dana. Pamiętamy, Sedekiasz został zdetronizowany, królestwo figuralne przestało istnieć i następnie miał przyjść, tak jak czytaliśmy, ten, który miał do tego panowania prawo. I ustanowi je w sądzie i sprawiedliwości. To nie będzie, drodzy, jakieś królestwo, które nie będzie miało żadnych praw, żadnych reguł, zasad, ale będą to zasady, które sprowadzą ludzkość do potrzeby uznania tej władzy. Nie tylko królestwo jako terytorium, ale jako władza, która będzie panująca i będzie właśnie w sprawiedliwości, której, jak wiemy, teraz brakuje. I będzie to, drodzy, wieczne, odtąd aż na wieki. Czyli rodzaj ludzki będzie cieszył się wiecznie tymi błogosławieństwami, które zostaną zapoczątkowane na początku tysiąclecia, i kiedy rodzaj ludzki zostanie udoskonalony, przejdzie do wieków przyszłych, to ta radość, to szczęście, zadowolenie będzie dla ludzkości tym zadowoleniem po wieczne czasy. Ale ktoś może powiedzieć, czy nasz Pan z Kościołem, który będzie sprawował tą władzę, do której otrzymał prawo, już zaniecha pewnych swoich działalności i funkcjonowania, jako ci, którzy otrzymali taką pracę w okresie tysiąclecia. Wiemy, że Pismo Święte w niewielu miejscach, ale nam mówi, że oni będą dalej działać, aby też przyprowadzać do istnienia inne istoty na innych planetach. Bo Bóg Ziemię uczynił na mieszkanie dla człowieka, ale inne planety też mogą być zaludniane. Między innymi możemy list do Efezjan przeczytać, że nasz Pan z Kościołem będzie tą pracę kontynuował. W 16 tomie epifanicznym też mamy to potwierdzone. I Efezjan 2:7 apostoł Paweł mówi tak. List do Efezjan, 2:7. W którym mamy odkupienie przez 2:7, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. W przyszłych wiekach. A Psalm 102, 19 werset mówi, a lud, który ma być stworzony, będzie chwalił Pana. Czyli mamy tu pewne przesłanki do tego, aby zastanawiać się, że nasz Pan z Kościołem będzie w dalszym ciągu sprawował pewne działania i nie zaprzestanie już po udoskonaleniu ludzkości tego, co miał wypełnić, aby zakończyć i usiąść na tak zwanych laurach. Ostatnia fraza tego wiersza 7 mówi, uczyni to zawistna miłość Pana zastępów. Tu występuje hebrajski wyraz kinach, który oznacza gorliwość. A zatem powinniśmy ten werset czytać, uczyni to gorliwa miłość Pana zastępów, niezawistna. Stąd widzimy, że Bóg Jehowa będzie nadzorującym tą całą sytuację, o której tu jest mowa, i będzie właśnie powoływał do rządów różne klasy ludu Bożego, tak w niebie, jak i na ziemi, aby ta działalność przyniosła całej ludzkości, jako tej Galilei ludowej, wielkie błogosławieństwo. Dlatego kończąc, drodzy, ten temat z Izajasza 9 rozdziału, chciałbym, abyśmy cieszyli się, że nasz Pan przyszedł tutaj na ziemię, i szczególnie, że On wyprowadzał i będzie wyprowadzał wszystkich z ciemności, dając im wielką światłość w znaczeniu prawdy, zrozumienia tej prawdy i możliwości dojścia do doskonałości. I ja już teraz Wam życzę, abyśmy cieszyli się z tego, że nasz Pan będzie Książęciem Pokoju, Ojcem Wieczności, Bogiem Mocnym, Radnym, i że te wszystkie rzeczy, które będzie sprawował, będą dla korzyści i dobra ludzkości. Z tego błogosławień życzę Wam. Sam pragnę i dziękuję za uwagę.